Dziś z nami kolejny podlaski charakter, to Jędrzej Dądziło, Ditek, pomysłodawca festiwalu Up to Date, DJ. Cześć Jędrzeju.
Cześć Andrzeju.
Białostoczewo, co to jest za miejsce, o którym często opowiadasz i z którego się wywodzisz?
To od razu z ciężkiego kalibru pytaniami. Białostoczewo jest to mój sposób na określanie mojego stosunku do ukochanego miasta Białystok, które traktuję z bardzo dużym namaszczeniem, ale też z dużą dozą dystansu, zdając sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy metropolią, nigdy nią nie będziemy, co niegdyś jako młodszej osobie bardzo mnie bolało, a dzisiaj bardzo mi odpowiada. Stąd taka konwencja, żeby pobawić się w udawanie, że jesteśmy po prostu nieco większą wioską.
Białostoczewo to dobry grunt dla rozwoju i wzrostu techno i muzyki elektronicznej?
Umiarkowanie.
I tak, i nie, jak to się czasem w Up to Date mówi.
Tak, albo w zależności, nie powiem panu. Białystok jest miejscem, które pomimo swojej pewnej prowincjalności i
pewnego oddalenia od centrum.
Tak, pewnego oddalenia od centrum.
Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, to jeszcze część osób, z którymi rozmawiasz na przykład z Warszawy, sądzi, że z Warszawy do Białegostoku jedzie się samochodem ile godzin?
6. Jedzie się godzinami. Ludzie często mylą Białystok z Bydgoszczą, z Bielsko-Białą i z innymi miejscowościami, które są o wiele dalej. Jednakże to, co na przykład łączy wielu artystów, artystki przyjeżdżające do Białegostoku na nasze zaproszenie, to to, że wszyscy myślą, że to miasto jest mniejsze niż rzeczywistości jest. Pomimo tego, że Białystok jest nieco na uboczu i nie jest też największym miastem, to stwarza w mojej ocenie stosunkowo dużo możliwości do rozwoju różnych projektów, również kulturalnych. Ja w swojej historii działalności spotkałem się z dużą dozą wsparcia i myślę, że to jest kontrast na plus wobec wielu innych miast tego rozmiaru, nawet większych.
W jakim stopniu w twoich, w waszych działaniach związanych z Up to Date'em, ale i z salonami ambientu, z Ambient Parkiem, z akcjami Secret Location stawiacie na lokalność?
Można powiedzieć, że jesteśmy lokalni i zawsze dbamy o to podwórko tutaj, mimo tego, że gleba nie jest tu najbardziej żyzna, to decydujemy się działać tutaj właśnie. To moim zdaniem jest dowód na to, że jesteśmy lokalni aż do bólu. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o ściąganie tu oferty kulturalnej czy tworzenie oferty kulturalnej, to bazujemy mocno na światowej kulturze. Tego też oczekują stąd odbiorcy, tego też potrzebują. I my to chcemy pokazywać, chcemy przyciągać świat do Białegostoku, też się chcemy Białymstokiem dzielić ze światem. To jest przyjemne uczucie móc zabrać kogoś, kto przyjechał z innego końca tego kontynentu albo innego kontynentu do Alei Ambientowej i pokazać, że wprost do niej się wchodzi do pięknego rezerwatu chociażby, albo pokazać, jaką mamy super publiczność, jaka jest otwarta, chętna i wdzięczna, co tutaj się udało zbudować w mieście, które jest dość senne i w porównaniu z dużymi metropoliami, w których kultura żyje i życie nocne się rozwija, wciąż można spotkać takie duże skupiska energii. Chociaż, na przykład festiwal Up to Date.
Chociaż ta senność, rozumiem, możemy o niej myśleć w kategoriach plusów i minusów zarazem. Oniryczność, senność.
Oczywiście. Ja tutaj mówię z perspektywy życia nocnego, życia kulturalnego. Niejednokrotnie słyszałem, a gdzie są ludzie? Na przykład od krakowiaków wychodzących na nasz rynek. Późną jesienią, zimą, tak? Nie, jeżeli nie licząc jarmarków, imprez miejskich czy sezonu ogórkowego, to niestety nasze centrum wygląda, jakby to straszyło.
Sprawdźmy w takim razie, w jaki sposób użyźniasz tę technoglebę już od 15, a właściwie patrząc na edycję festiwalu w 2025 będzie to 16 edycja. Dlaczego uznałeś, że Up to Date musi narodzić się i wzrastać w Białostoczewie właśnie?
Nie widziałem innej możliwości w ogóle.
Chociaż propozycje pojawiały się, żeby ulokować Up to Date gdzie indziej, prawda?
Tak, pojawiały się takie propozycje, też nigdy nie były brane poważnie pod uwagę. Zawsze dla nas pierwszym sposobem myślenia było, że robimy to tutaj, bo chcemy robić to tutaj, nam to odpowiada, jesteśmy stąd, jesteśmy z tym związani. Wielokrotnie powiedzieliśmy sobie, że Up to Date, jeżeli ma być, to tylko w Białymstoku. Generalnie to dzieciaka marzyłem o tym, żeby zrobić tutaj coś, co jest gdzieś indziej. Coś, czego tutaj nie ma, tak jak wypracować swój sposób na to, ze swoimi ludźmi, dla ludzi, którzy są tutaj i dla ludzi, którzy chcieliby przyjechać tutaj właśnie na te przedsięwzięcia.
Swoi ludzie właśnie. Jak to wszystko, festiwal Up to Date i te inne działania wyrastały z twoich działań muzycznych i innych lokalnych DJ-ów, muzyków? Czasami mówi się o festiwalach tak zwanych spadochronowych, to znaczy, że pojawiają się na krótki okres, na jeden weekend i właściwie po tym festiwalu już ich nie ma. Tymczasem Up to Date to jest właściwie przedsięwzięcie całoroczne ze świętem na przełomie teraz maja i czerwca. To oznacza, że jest budowany bardzo mocno lokalnymi siłami.
No jest to festiwal już w tej chwili nie tylko budowany lokalnymi siłami, ponieważ do tworzenia takiego przedsięwzięcia potrzebni są specjaliści, naprawdę specjaliści, specjaliści. A nie w każdym mieście można spotkać osoby, które pałają się tego typu zajęciami. Niemniej trzon zespołu tworzą wciąż te same osoby pochodzące stąd. I osoby, które są zaangażowane kulturalnie, też twórczo zaangażowane. I niektóre z tych osób obudziły w sobie na przykład talent kuratorski, bądź też animatorów kultury, nie tylko twórczy, bo wcześniej byliśmy bandą ludzi, którzy lubili grać muzykę, lubili coś robić, organizować, ale nie każdy był organizatorem, specjalistą od dokumentów, od dotacji, promocji itd., itd. Myślę, że jesteśmy, mówiąc tak kolokwialnie, bandą samouków, którzy stali się profesjonalistami. Wszystko tutaj na tym gruncie, ze wsparciem lokalnym, to świadczy o tym, że jeżeli ktoś bardzo chce, to można. Trzeba niestety chcieć postawić wszystko na jedną kartę. My tak zrobiliśmy, nam się udało. Jestem dopiero dzisiaj świadomy tego, jakie ryzyko podejmowaliśmy, bo wtedy to było jedno wielkie pospolite ruszenie, takie działanie, przy którym nie myślało się o konsekwencjach, bo można było ponieść różne konsekwencje, będąc młodym, nie mając obciążeń, nie będąc ojcem, matką i tak dalej, i tak dalej. To wtedy był taki czas, na który dzisiaj patrzę jako czas beztroski, mimo tego, że stresu było co niemiara oczywiście, bo rzeczy, które dzisiaj spływają po nas jak po kaczce, to wtedy były źródłem ogromnego stresu. Jednak doświadczenie i ta rutyna corocznego działania i też rozwijanie tej organizacji pokazuje, że człowiek się wzmacnia, nabiera takiej grubej skóry w dobrym sensie i może zrobić więcej, i może zrobić mądrzej i może po czasie dostrzec, że trochę szaleństwo to było jednak po drodze.
Ale a propos tego początkowego szaleństwa, bo to było bez wątpienia coś niesamowitego wynikające z twojej, waszej energii, właśnie tych muzyków, DJ-ów związanych z konkretnymi miejscami w Białymstoku i tak dalej. Jak to właśnie wyrastało w kontekście tego środowiska muzycznego białostockiego, podlaskiego?
Osoby, które skupiły się wokół pierwszej edycji Up to Date'a.
Na Węglowej.
To były osoby, które wcześniej już współdziałały na różnych poziomach, albo przynajmniej się znały ze świata tak zwanej alternatywnej kultury. Wtedy było mniej trochę, może nie podziałów, ale mniej takich nurtów, bo dzisiaj nie można mówić o tym, że istnieje jakaś jedna platforma alternatywnej kultury i ludzie jakoś się znają, mają jakieś interakcje, współpracę, czy po prostu wspólne towarzystwa zajawki, dlatego że interesują się czymś innym niż reszta. Ówcześnie miało to bardzo duże znaczenie. Pierwszy Up to Date był budowany w oparach i muzyki elektronicznej, muzyki basowej, techno, czy hip-hopu, czy też muzyki gitarowej, czy ekipy skate'ów, którzy też na Węglowej mieli swoje miejsce. I ogółem można powiedzieć jakiegoś takiego post-punkowego środowiska, które się kręciło też wokół Węglowej i to dawało taką formułę, której można było naprawdę dużo zrobić, bo każdy coś tam umiał, każdy miał jakieś zasoby, znajomości, doświadczenia, które dały taki ulep, taką powiedzmy formułę stworzyły, która dała to poczucie pospolitego ruszania, bo byliśmy w stanie jednym wydarzeniem dotrzeć do wielu środowisk naraz. Białystok wtedy też czekał na takie wydarzenie, które byłoby alternatywne, które byłoby przystępne i które byłoby autentyczne, bo jest robione przez swoich i można im zaufać. I pamiętam pierwszy festiwal, to musieliśmy w ostatnim okresie przebudowywać, bo chyba na tydzień czy dwa tygodnie przed festiwalem skończyły się bilety wszystkie, bo mieliśmy określoną pojemność. Więc wiedzieliśmy, że to jest ważne. Co prawda bilety kosztowały 20 zł. Festiwal był jednodniowy. No ale na tamten moment było to coś wielkiego.
I też wtedy nie tylko ogniskowaliście swoje działania wokół magazynów przy Węglowej, ale graliście też w klubach, które już dzisiaj są świętej pamięci. Nie wiem, Antidotum, Metro, Odeon i tak dalej. To już zamierzchłe czasy, których nie ma i miejsca, których nie ma.
Są to zamierzchłe czasy, miejsca, które odeszły. One żyją w mojej pamięci bardzo mocno, jednakże gdybym miał dzisiaj podać chronologię zdarzeń, co kiedy się zamknęło, w którym miejscu działaliśmy tu, a tam, kiedy była dana impreza Secret Location, które w jakiś bezpośredni sposób doprowadziły do organizacji festiwalu później, to ciężko by było pozbierać do kupy. Są takie plamy gdzieś na tej linii czasu w mojej głowie i no wiadomo, że ogromnym wspomnieniem i smutkiem jest zamknięcie klubu Metro. klubu, który nas wykształcił i połączył w dużej mierze. Na przykład no, jedna z osób, która mi najdłużej towarzyszy w tej tułaczce organizacyjnej jest Czarek Ficewski, z którym się poznaliśmy właśnie w metrze na konkursie DJ-skim, gdzie konkurowaliśmy, więc to był rok 2001 bodajże. Więc to nie jest tak, że UpToDate ma 15-16 lat i to jest ta historia, tylko ta historia jest o wiele dłuższa. Dzisiaj jak sobie o tym myślę, to nawet mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że było łatwiej animować tą kulturę wtedy niż teraz.
Podsyca cię do dziś, a gdybyś spróbował sobie przypomnieć początkową zajawkę, która ci towarzyszyła, kiedy wiedziałeś, że zorganizujecie pierwszą edycję UpToDate'a. Co wtedy czułeś?
To był... Szukam odpowiednich określeń, ciężko jest znaleźć, bo to jest taka jedna wielka kula uczuć pozytywnych. Negatywne pojawiły się później, bo pojawił się stres, pojawił się lęk. Takie rzeczy, które były związane z konsekwencjami zbudowania czegoś dużego, z czym się nie miało wcześniej do czynienia. Ogromna motywacja i radość tworzenia czegoś. Tak jakby niekończąca się energia do tego była. Cały czas ja mogłem pracować w kółko. I pracowałem w kółko, robiąc rzeczy. Było wspaniałe móc się jednoczyć z innymi osobami, które mają podobny cel i budować coś, co miało zmienić ten horyzont kulturalny w tym mieście. Nie ukrywam, zawsze miałem dość megalomańskie dążenia i chciałem zrobić tu w Białymstoku drugie Love Parade. W sensie, no nigdy w to nie wierzyłem specjalnie, ale chciałem tworzyć taką energię.
Jak w Berlinie.
Tak, chciałem dawać podwaliny do tego, żeby taka energia się tworzyła, żeby ludzie mogli się zbierać razem i w jedności coś celebrować. Muzykę, którą kochamy, innych ludzi, których kochamy, sposób spędzania wolnego czasu, też manifestacje pewnych poglądów, postaw życiowych. To było dla mnie ważne i nie było czegokolwiek, co by mnie zdemotywowało po drodze.
Jak rozumiem, widziałeś to, o czym mówisz też w oczach ludzi, z którymi działaliście, prawda? Że mam wrażenie, że to było tak ogromne, pospolite ruszenie, że wszyscy chcieli w tym być.
Tak, wszyscy chcieli w tym być. Była o wiele większa gotowość do tego, żeby poświęcić coś dla wspólnego celu. Dzisiaj też tak dostrzegam to, że to, co robiliśmy, było niewinne i naiwne. Dlatego było łatwiej, bo ludzie jeszcze nie wiedzieli, na co się pisali. Pamiętam... Ten chaos organizacyjny, nic nie było przygotowane w jakiejkolwiek strukturze. My się zajmowaliśmy rzeczami, które były na samym dole i na samej górze, albo na początku i na końcu łańcucha pokarmowego, w sensie łańcucha organizacyjnego. Ja zarówno zamiatałem węglową przed festiwalem i zbierałem kipy po nim i zajmowałem się administracją i rozliczaniem grantu. I bukowaniem artystów, doglądaniem jakichś rzeczy produkcyjnych. Bardzo wiele osób było w zbyt wielu miejscach naraz i się nakładały kompetencje, były konflikty, pytające spojrzenia w kółko ludzi spanikowanych, przybiegających. Nie było żadnego zarządzania zespołem czy wolontariatem, ale było tych ludzi tak dużo, że zawsze była pomocna dłoń, którą można było znaleźć w mgnieniu oka. To było fantastyczne. Ludzie spali na węglowej, bo nie warto już było wychodzić do domu na te 3 godziny, tylko po prostu tam spali i dalej przygotowywaliśmy to.
Przez lata razem z wami poznajemy Białystok w jego zakamarkach. Techno pojawia się w miejscach, w których nigdy wcześniej nie rozbrzmiewało. Przypomnijmy, w jaki sposób możemy się poczuć właśnie tymi turystami dzięki tym lokalizacjom festiwalu. Wspomnieliśmy o magazynach powojskowych na węglowej. Są fasty, również po przemysłowe. Był szpital dermatologiczny już wyłączony z użytkowania, ale też tam impreza techno się odbywała przy
Krakowskiej. Jeżeli mamy tak szeroko lecieć, to mamy naprawdę sporo miejsc do wymienienia, bo można i powiedzieć o szkołach podstawowych, o Uniwersytecie w Białymstoku, w wielu lokalizacjach.
W auli między innymi.
Tak, można powiedzieć o nieistniejącym już dworcu PKS, o wspomnianym szpitalu, o kuchni Politechniki Białostockiej, która już nie istnieje pod gwintem.
Parkingi Stadionu Miejskiego oczywiście.
Tak, przez 6 lat tam festiwal sobie bytował. Obecnie jest na przededniu zmiany lokalizacji głównej, no ale Pałac Branickich przecież.
Opera.
Białostocki Teatrale, Kopera, Filharmonia Podlaska.
Podziemia Wiaduktu Dąbrowskiego.
Oj tak, Podziemia Wiaduktu Dąbrowskiego, tak. To
wspaniałe
było.
Wspaniałe Secret Location.
Drezynownia, o. PKP.
Aleja Ambientowa jako ten trwały ślad, który zostawiacie po sobie.
Tak, już się pogubiłem, ale to myślę, że nawet nie jesteśmy w połowie.
Muzykę odkrywacie więc niedostępne części Białegostoku i też myślę sobie, że dzięki temu, dzięki takim imprezom, gdzie możemy sobie potańczyć przez całą noc, że sami się też przywiązujemy niejako pośrednio do Białegostoku.
Oczywiście. Tak jakby takie związki emocjonalne bardzo szybko się formują na takich wydarzeniach, nie tylko między ludźmi, ale też między między przestrzenią a ludźmi. No, wyobraźmy sobie teraz plac zabaw, na którym bawiliśmy się w dzieciństwie. Jest to miejsce ze wszechmiar wyjątkowe. Osiedle, na którym się przeżywało pierwsze konflikty miłości i różne inne rzeczy, które wprowadzały nas w dorosłość, albo przynajmniej w nastoletniość. To są rzeczy, które są zdarzenia, które nas kształtują bardzo mocno i myślę, że zarówno Klub Metro, jak i imprezy Secret Location i pierwsze Up to Date bardzo mocno kształtowały pewne pokolenie białostoczan. Część z tych osób wyjechała, głównie do Warszawy albo gdzieś dalej za granicę. Jednakże Up to Date jest dla nich miejscem pielgrzymkowania corocznego. I nigdy nie zrobiliśmy dokładnych badań, ciężko jest to oszacować, ale jest spora grupa osób, która co roku się pojawia w Up to Date. Grupa, która pochodzi z Białegostoku, ale w tym Białymstoku dawno już nie mieszka.
Jakie miejsca mają szansę stać się sceną Up to Date'a? Co muszą w sobie mieć? To jest dziewiczość? Niedostępność? Jakieś ukrycie?
To nie jest takie proste. Oczywiście pierwsza rzecz to jest to, jaka emocja za tym idzie. Dzisiaj już jako Electrum Up to Date Festival, no to my jesteśmy imprezą, która przede wszystkim musi się kierować odpowiedzialnością. Atrakcyjność dla nas i dla publiczności jest kluczowa, tak? Ale jeżeli miejsce jest niebezpieczne, jeżeli miejsce nie daje...
Choć atrakcyjne czasami może być.
No, miejsce niebezpieczne zazwyczaj są atrakcyjne.
Ale jeżeli... Z jakimiś dziurami, o tym mówimy, prawda?
Tak, że mówię jakieś... o infrastrukturalnych przeszkodach, które mogą sprawić, że pozwolenie na wydarzenie nie zostanie otrzymane. To też zależy od służb. To nie są kwestie uznaniowe, że my uznamy, a to jest bezpieczne, to lecimy. Jest bardzo dużo czynników, które na to wpływają.
Czasem trzeba wyłożyć kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby wyrównać grunt pod tańce, hulanki i swawole.
Tak, tak, niestety tak trzeba czasami zrobić. Ostatnio, kiedy musieliśmy tak zrobić, było to przedmiotem bardzo długiej, ciężkiej dyskusji. Finalnie jednak wszystkie osoby, nawet te, które były przeciwne, powiedziały, nie będę cytował, bo co powiedziały, ale były zadowolone.
Kiedy to miejsce, gdzie odbywa się Up to Date, się popularyzuje, chwilę potem je porzucacie.
Nie wiem, czy tak chwilę potem.
No niech to będzie parę lat.
Parę lat to jest szmat czasu. No pomyślmy sobie o Stadionie Miejskim, który już 6 lat był główną lokalizacją festiwalu. No, stadion dla nas to parkingi podziemne. Miejsce surowe.
Nawet nie murawa.
Nie, nie murawa. Murawa kojarzy się z dużymi koncertami masowymi, wielką sceną, od czego zawsze festiwal stronił.
Wasz.
Tak.
Bo inne nie.
Inne nie, tak? My raczej skupiamy się na tworzeniu doświadczenia odmiennego, unikatowego. I to jest doświadczenie też, co to dużo mówić, dość niszowe. Interesuje nas różnorodność i zaskakiwanie publiczności, tworzenie właśnie ciekawych kontekstów do kontaktu z muzyką, do kontaktu z kulturą. W tym momencie właśnie zorientowałem się, że zapomniałem, jak brzmiało główne pytanie.
Że porzucacie miejsca, w których się tutaj to odbywał.
Nie porzucamy. Czasami musimy się z nich wynieść. Czasami są to decyzje kalkulowane, jak na przykład opuszczenie stadionu. To była decyzja, która wynikła z badań socjologicznych. Ludzie chcieli zmiany. Ludzie chcieli plenerowego wydarzenia.
Bliżej natury.
Bliżej natury. Poczuć, że festiwal się zmienia. No niestety mieliśmy za sobą 2 lata edycji festiwalu w pandemii, które zostawiły niezbyt przyjemne odczucie. Dzisiaj nie wiem, czy byśmy się ponownie zdecydowali na ich robienie, ponieważ doświadczanie festiwalu, który odpala hektary powierzchni dla garstki ludzi, nie wspominam tego dobrze. Mimo tego, że towarzyszyła temu wielka duma i ulga, że się udało. Ludzie przybywali i tą maksymalną pojemność jakoś tam osiągaliśmy, ale festiwal to też musi być odpowiednia energia. Tej energii niestety brakowało w momencie, kiedy jedną scenę się włącza, jak dopiero jak poprzednia się wyłączy. Bo ludzie muszą przemigrować i trzeba tych ludzi rozdzielać i dbać o to, żeby się nie mieszali ze względu na ryzyko zakażeń. Brzmi już absurdalnie, ale tak było przecież. Cały festiwal, ludzie chodzili w maseczkach, niebywałe. Więc ten stadion naturalnie jakoś tak się stało, że opuściliśmy, ale wspominamy go bardzo dobrze. No. Współpraca też była świetna i infrastrukturalnie ten obiekt przedstawia ogromny potencjał. Być może jeszcze coś tam kiedyś wykombinujemy. No ale były też takie lokalizacje, które były blisko natury, były wspaniałe, ludziom się podobały, były zaskakujące, ale okazuje się, że zadziałały jak ogromne amfiteatry i pół miasta nie mogło spać.
Mimo tego, że to były fasty.
Tak, mimo tego, że to były fasty, mimo tego, że naokoło festiwalu było dość cicho, ale te zjawiska fizyczne z dźwiękiem tak zadziałały, że naprawdę byliśmy zszokowani. Dzisiaj naprawdę nam jest przykro i głupio, że ktoś przez nas nie mógł spać, ale my tego naprawdę nie przewidzieliśmy. Pierwsze, co my robimy, to się upewniamy, czy nie będziemy komuś przeszkadzać, bo to bardzo krótka droga dla nas, organizatorów, do tego, żeby mieć problemy. Nie chcemy tworzyć negatywnych skojarzeń z festiwalem wśród mieszkańców Białegostoku i dlatego z tamtej lokalizacji się wynieśliśmy od razu, kiedy tylko było można, czyli następny rok już była inna lokalizacja.
Electrum Up to Date 2025, jeśli chodzi o miejsce, to znowu będzie zaskoczenie?
Myślę, że ogromne. Ja sam nie wierzę, że to się dzieje.
Że tam się wydarzy.
Tak, ale wielki uśmiech na moich ustach i podekscytowanie. Nowe pomysły, nowe możliwości, lepsza przyszłość dla festiwalu.
Ile razy opadały ci ręce w związku z Up to Date'em, twoim dzieckiem? Ile razy miałeś dość i chciałeś to wszystko rzucić? Mimo oczywiście chwil uwznośleń, które mam nadzieję, że jak sądzę, towarzyszą ci do dzisiaj.
Szczerze mówiąc, nigdy nie rozważyłem rezygnacji, mimo tego, że...
Ręce opadały.
No, ręce opadały, to jest przedsięwzięcie, które przeorało mnie do reszty. Myślę, że najgorsze czasy mam już za sobą osobiście. My jako organizacja trzymamy się dobrze.
Pogotowie kulturalno-społeczne, przypomnijmy.
Tak. Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne, formalny organizator. Te doświadczenia najgorsze zakładam, że są za nami. Mądrzejemy, ale moje osobiste zaangażowanie emocjonalne jest ponadmiarowe. Tego konsekwencje zaczynam odczuwać po latach bardzo mocno. Bardzo trudno jest się wygramolić z takich uwikłań, kiedy samemu się wplątałem w pajęczą nić działań, w której już ciężko się połapać. Robię generalnie za dużo rzeczy, a festiwal jest kolosem, który dźwiga mała grupka osób. Za mała grupka. A ja jeszcze do niedawna nie byłem chyba gotowy na to, żeby budować większą strukturę, bo wydawało mi się, że my dalej będziemy taką ekipą gęstą, silną, nie do złamania. To nieść. Dzisiejsze czasy, formalności, zobowiązania, no to one wymagają ogromnej ilości pracy, bo gdyby to była sama impreza ciągle, na dwie sceny, w jednym miejscu, jeszcze powiedzmy od 10 lat w tej samej lokalizacji, to byśmy mogli się rozwijać w zupełnie innych kierunkach, tylko nie wiem, czy to byłoby dla nas atrakcyjne, nie o to chodzi, ale komplikujemy sobie życie na własne życzenie.
Użyłeś słowa wplątywać i wiem, że też bardzo mocno wplątałeś w cudzysłowie do Up to Date'a i swoją rodzinę, i wielu przyjaciół, i muzyków i tak dalej, bo pamiętam taki moment, że musiałeś pożyczyć od rodziców pieniądze, żeby się w ogóle Up to Date odbył.
Dziękuję, mamo, tato. Takich sytuacji było wiele. Branie kredytów, żeby festiwal mógł się rozliczyć z powodu różnych niespodzianek, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Braku doświadczenia czy zwykłej młodzieńczej nonszalancji. Notoryczne przeginanie z wydatkami na artystów, bo człowiek nie mógł się opanować swoimi ambicjami. Takie zakładanie, że po pandemii wszystko ruszy, a nie ruszyło. Wybuchła wojna w Ukrainie. Rzeczy, które dzisiaj już wiem, że trzeba brać pod uwagę, a wcześniej nie wiedzieliśmy. I planowanie takie odpowiedzialne na rozwój też jest planowanie, które jeszcze w mojej głowie brzmi jako planowanie wstrzemięźliwe. Jeszcze tego nie przepracowałem. Muszę sam siebie do trików różnych namawiać umysłowych, żeby zbudować bufor bezpieczeństwa dla organizacji, dla samego festiwalu czy dla innych wydarzeń. Bo chciałby się więcej, chciałby się galopować do przodu, a sytuacja jest taka, że my po pandemii musieliśmy się przeskalować na mniejszy festiwal i dostrzec to, co się dzieje, czyli to, że jest po prostu kryzys i uczestnictwo w kulturze jest gdzieś tam na końcu łańcucha pokarmowego i ludzie nie mogą sobie pozwolić na frywolność i bywanie na kilku festiwalach w roku. Co się też zbiega z tym, że wybierają coraz częściej festiwale zagraniczne, które kosztują podobne pieniądze, a na wakacje tak chcą pojechać, więc sobie kombinują tak, żeby przy okazji wakacji odwiedzić festiwale, które zawsze chcieli odwiedzić. I konkurujemy z gigantami. Ludzie oczekują jakości zachodniej, a chcą płacić polskie ceny. To jest trudny czas dla nas, ale damy radę.
Na dobre zapuściłeś technokorzenie w Białymstoku. Tu mieszkasz z rodziną. Tu dorasta twoja córka, przyszła DJ-ka.
No nie wiem. Na razie trochę bardziej na baletnicę się zapowiada.
Właśnie. Często słychać, że Up to Date to festiwal rodzinny, przyjacielski. Kiedyś Artur Broniszewski z Białegostoku pięknie powiedział, że to jak coroczne ognisko u babci.
Bardzo fajne określenie. Jest troszkę tak jak na święta, kiedy się wszyscy zjeżdżają, spotykają się na imprezie i jest od razu redukcja dystansu. Kiedyś ktoś powiedział, że to jest taka wielka domówka. Wszyscy się spotkali w kuchni, bawią się. Festiwal jest jednocześnie festiwalem kuratorskim pod kątem programowym dość wyszukanym. i trudnym dla przeciętnego odbiorcy muzyki w odbiorze. A z drugiej strony oferuje to ciepło płynące z takiej, a nie innej publiczności, poczucia, że jesteśmy tutaj wszyscy nie przez przypadek, coś nas łączy i tak sobie trwamy tą domówkę, organizując raz w roku.
Trwamy, 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 to na koniec powiedz, będzie dobrze?
Będzie dobrze. Ja od wielu lat po raz pierwszy czuję, że będzie nam też łatwiej. Mamy super partnerów, nasz zespół się krystalizuje, dorasta. Osoba prowadząca ten zespół w mojej osobie wydaje mi się, że dorasta i pozbywa się pewnych złudzeń i iluzji, co daje poczucie, że twardziej stąpamy po ziemi. Ale też uwalnia jakieś pokłady fajnego, kreatywnego myślenia i wydaje się, że w końcu te kulą nogi, popandemiczne obciążenia i inne rzeczy, ten kryzys, że znaleźliśmy na to sposób, że będziemy mogli znowu po prostu puścić wodze fantazji.
O czym mówi Jędrzej Dądziło, Ditek, DJ, pomysłodawca festiwalu UpToDate. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję.